Witam serdecznie, nazywam się Michał Jarzyna i zapraszam do obejrzenia odcinka z cyklu poświęconego wymaganiom aplikacji na Windows 8. W tej części opowiemy o standardowych kontrolkach używanych w aplikacjach. Od początku odcinka zrobimy przegląd kontrolek użytecznych w projektowaniu interfejsu zgodnego z Windows 8 oraz będziemy wplatać w międzyczasie dobre praktyki z nimi związane. Zobaczmy, jak wygląda pierwsza kontrolka, którą jest Button. Na ekranie widoczny jest prosty formularz użytkownika z pięcioma przyciskami. Nie jest to pełna aplikacja zgodna ze stylem Windows 8. Skupiamy się tu tylko na pokazaniu kontrolek. Pierwszym aspektem, na który warto zwrócić uwagę przy projektowaniu tej kontrolki, jest jego zwięzły, przejrzysty oraz intuicyjny dla użytkownika opis. Na przykład przycisk służący do czyszczenia formularza powinien nazywać się Reset. Opisem nie musi być tylko tekst. Można też użyć ikony, zastępując lub uzupełniając jego treść. Na naszym formularzu przycisk Back ma samą ikonę zgodną z interfejsem Windows 8. Jest to wystarczający opis, aby użytkownik wiedział, że ma do czynienia z przyciskiem Cofnij. Submit lub jego polski odpowiednik Wyślij, jak nazwa wskazuje, powinien wysyłać, ewentualnie zapisywać treść użytkownika, w naszym przypadku uzupełnionych pól formularza. Przycisk Reset po kliknięciu czyści uzupełnione dane użytkownika. Powinien zachować tą intuicyjną funkcjonalność w każdej aplikacji. Oraz, tak jak już wcześniej wspomniałem, powinien mieć zawsze swoją nazwę, czyli reset. Przyciski po kliknięciu raczej nie powinny nawigować po ekranach aplikacji. Wyjątkiem jest przycisk Back i Next oraz Submit, który może po wysłaniu treści formularza przenawigować nas do kolejnego ekranu apki. Toggle Switch jest to kontrolka, w której za pomocą suwaka zmieniamy stan danej opcji. Nazwa stanu nie powinna być dłuższa niż 3-4 znaki, na przykład tak nie lub on off. Opis opcji, którą zmieniamy, oczywiście może być dłuższy, na przykład wyślij CV lub wyślij list motywacyjny. Jeżeli naprawdę nie jest to konieczne, staramy się nie zmieniać wyglądu tej kontrolki, tak aby była dla użytkownika maksymalnie intuicyjna z powodu używania tego samego stylu w każdej aplikacji. Dobrze. W takim razie w opcjach wysyłania naszego formularza mamy dostępne elementy wyślij CV i wyślij list motywacyjny. Czym jednak takie rozwiązanie różni się od użycia zwykłych, normalnych checkboxów? Otóż, jeżeli używamy checkboxów, CV i list motywacyjny powinien zostać załączony do formularza lub wysłany dopiero po kliknięciu przycisku Submit. Dopiero po tej akcji aplikacja powinna poprosić Ciebie o wybranie odpowiedniego dokumentu z dysku. W przypadku tych samych opcji dostępnych przy użyciu Toggle Switch, po wyrażeniu chęci wysłania CV, od razu powinien zostać uruchomiony proces wybierania dokumentu z dysku. Taki scenariusz nazywany jest potocznie reagowaniem aplikacji w locie, czyli zaraz po zaznaczeniu danej opcji przez użytkownika. Podobną do Toggle Switch, tylko z wyborem większej ilości opcji niż dwóch, jest kontrolka Slider, czyli suwak. Suwak służy zmianie takich wartości jak głośność, jasność lub w ogólności zdefiniowanych sąsiednich wartości, mających swoje minimum oraz maksimum. Aby użytkownik wiedział, co zmienia, warto do suwaka dodać etykiety zakresu. Powinny one opisywać najkrócej minimum oraz maksimum. W naszym przypadku jest to minimalna kwota i maksymalna kwota 5000 zł. W uzasadnionych przypadkach warto zaopatrzyć się w dodatkową kontrolkę, która wyświetla dokładną, znaczoną wartość. Powinna zostać ona umieszczona pod suwakiem. W przypadkach, kiedy slider zostanie zablokowany, wszystkie kontrolki z nim związane powinny zostać też zablokowane. Pamiętamy też, aby slidera nie używać jako paska postępu w naszej aplikacji. Suwak może być wyświetlany w paru wersjach. W kulturach zachodnich panuje zwyczaj czytania poziomego tekstu od lewej strony do prawej. Dlatego przygotowując aplikację na ten rynek, tworzymy suwak z wartościami minimalnymi z lewej strony i maksymalnymi z prawej. Dla sliderów związanych z multimediami, obojętnie w jakiej kulturze będzie wykorzystywana nasza aplikacja, wartości brzegowe będą takie jak tutaj. W pozostałych przypadkach możemy zamienić je stronami. Nasz suwak może też zostać umieszczony w orientacji pionowej. Jest to intuicyjne dla zmian wartości takich jak np. głośność. Wtedy wystarczy jedynie etykieta z wartością maksymalną, ponieważ domyślnie przyjmujemy jako wartość minimalną 0. Może się zdarzyć taka sytuacja, w której chcielibyśmy pozwolić użytkownikowi ocenić jakiś aspekt naszej aplikacji. W tym celu najwygodniej skorzystać jest z kontrolki Rate Control. Jednak należy jej używać tylko do tej funkcjonalności, a nie na przykład do wybierania jasności lub głośności. Nie tworzymy też jednogwiazdkowych ocen. Po najechaniu kursorem na gwiazdkę powinna wyświetlać się kontrolka Tooltip z opisem ratingu, tak aby użytkownik wiedział, w co ma kliknąć. Tooltip jest to nic innego jak pojawiający się dymek z tekstem lub zdjęciem. Jeżeli nie wymaga tego specyficzna sytuacja, starajmy się tworzyć pięciogwiazdkowe formy ocen. Użytkownik nie lubi, jak standardowe kontrolki co chwilkę się zmieniają, na przykład jeżeli mamy więcej lub mniej gwiazdek niż te standardowe 5. Często spotykamy się z sytuacjami, kiedy aplikacja musi coś pobrać lub obliczyć. Zajmuje to trochę czasu i warto o danej czynności poinformować użytkownika. Przyjmuje się, że użytkownika warto poinformować o takiej sytuacji w przypadku operacji dłuższych niż 2 sekundy. Służą do tego kontrolki postępu. Pierwszą z nich jest pasek postępu, czyli progress bar, z określoną i przejrzystą informacją dla użytkownika, na jakim etapie znajduje się dana czynność. Oczywistym jest, iż pasek z tą informacją nie może się cofać ani resetować. Ma wyświetlać progres od początku procesu do jego końca. W przypadku zapauzowania danej czynności, pasek powinien to odzwierciedlać. Na przykład w naszym przypadku zmieniać kolor z niebieskiego na szary. Kolejną kontrolką jest pasek z nieokreślonym progresem. Użytkownik widzi jedynie, że coś się w aplikacji dzieje. Powinien on służyć do wizualizacji progresu w przypadkach, kiedy funkcjonalność aplikacji nie zostanie zablokowana. Na przykład pobieramy najnowszy utwór muzyczny, ale nie przeszkadza nam to w przeglądaniu innych kawałków. W przypadku zablokowania funkcjonalności aplikacji warto użyć progress ringu. Też nie wizualizuje konkretnego progresu, jednak informuje użytkownika o tym, żeby poczekał na zakończenie aktualnego procesu. Opis powinien znajdować się na prawo od pierścienia. Bez względu na rodzaj użytej kontrolki obowiązuje jeszcze parę ogólnych zasad. Jeżeli czynność następuje jedna po drugiej, na przykład pobierany jest film w 5 kawałkach, pasek postępu wyświetlany jest dla pierwszego kawałka, a kolejne 4 mają status oczekujący. Jednak w przypadku, kiedy 5 kawałków naszego filmu ściąganych jest równolegle, tworzymy z nich jeden pasek postępu z informacją o końcu ostatniego procesu. Dobrą praktyką jest danie użytkownikowi możliwości anulowania czynności, która trwa dłużej niż 10 sekund. W celu poruszania się po kolekcji obiektów, np. zdjęć, warto zaimplementować w swojej aplikacji kontrolkę Flip View. Przykładowo możemy oglądać nasze zdjęcia w trybie pełnoekranowym i przechodzić pomiędzy nimi za pomocą Flip Buttons. Do poruszania się między kolejnymi obiektami można użyć Context Indicator, pokazanego w ramce na ekranie. Dla większych kolekcji można tutaj umieścić tylko parę elementów następujących po naszym zdjęciu. W ten sposób nawigujemy się po kolekcji obiektów, których liczba nie przekracza od 10 do 25 elementów. W przypadku większej liczby staje się to już niewygodne dla użytkownika. I stosujemy wtedy kontrolkę List View. Jeżeli w naszym programie pewne polecenia związane z treścią trudno jest na stałe umieścić na barze, zachowując ich czytelność, stosujemy menu kontekstowe. Jest to nowe okienko pojawiające się, np. po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy na obiekt, tak jak widoczne jest to na ekranie. Jeżeli nie wiemy, jakie polecenia tutaj umieścić, na pewno dobrym posunięciem będzie wstawienie funkcji związanych z kopiowaniem, wycinaniem i wklejaniem zaznaczonego obiektu. Oprócz interakcji z obiektami, menu kontekstowe służy do interakcji z zaznaczonym tekstem. Może pojawiać się po kliknięciu prawym przyciskiem na zaznaczony tekst, bądź w przypadku ekranów dotykowych, od razu po zaznaczeniu tekstu. Ważnym aspektem jest miejsce pojawiania się menu. Powinno być jak najbliżej obiektu, którym chcemy manipulować. Ponadto dobrą praktyką jest tworzenie grup poleceń i oddzielanie ich od siebie separatorem, na przykład poziomą kreską, oraz umieszczania najbardziej istotnych poleceń na samym dole menu. Warto też stosować krótkie nazwy poleceń. Pamiętajmy, przejrzystość i intuicyjność to domena aplikacji zgodnych z nowym interfejsem Windows 8. Polecenia zawsze zaczynają się z dużej litery. Taki standard dla wszystkich apek. Umieszczamy tylko polecenia, które da się wykonać w danej chwili. Jeżeli w obiekt, który zaznaczyliśmy, nie można nic wkleić, usuwamy takie polecenie z naszego menu. Menu zamykane jest programowo po wybraniu danej opcji lub kliknięciu w innym miejscu na ekranie. Nie tworzymy własnych scenariuszy zamknięcia typu Windowsowego X-a w prawym górnym rogu ramki. Pamiętamy też, aby nie dublować poleceń za baru lub innego miejsca w naszej apce. W każdym z tych miejsc polecenia powinny być unikatowe. Zdarzają się sytuacje, kiedy program musi całkowicie wstrzymać swoją aktywność, czekając na interakcję użytkownika. Warto w takich przypadkach stosować kontrolkę Message Dialogs. Może to być na przykład deklaracja włączenia usługi geolokalizacji lub informacja o korzystaniu z wersji trial aplikacji lub zakupienia wersji pełnej. W wyjątkowych sytuacjach w oknie dialogowym można wyświetlać informacje o błędzie, jednak błąd ten musi mieć charakter globalny, czyli nie jest związany z pojedynczym polem lub ekranem w aplikacji. Kontrolka ta nie służy też potwierdzaniu wykonania czynności. Na przykład pytanie, czy na pewno chcesz wysłać ten formularz, powinno zostać umieszczone we flyoutie. A czym jest flyout? Jest to dużo mniejsze od message dialogs okno, które pojawia się w pobliżu obiektu, który je wywołuje. Może służyć do zbierania informacji, na przykład wpisania nazwy dla zaznaczonego elementu, lub ostrzegania i potwierdzania czynności wykonywanej przez użytkownika, na przykład potwierdzenie usunięcia zaznaczonego elementu. Pamiętajmy o tym, żeby nasz flyout był jak najmniejszy. Wyskakujące okno zajmujące połowę ekranu i zawierające masę informacji nie spowoduje zwiększenia przejrzystości apki. Teksty mogą nie korzystać z marginesów i nie zawierać znaków interpunkcyjnych, tak aby zajmowały jak najmniej miejsca. Jak już wspomnieliśmy, okno pojawia się w okolicy obiektu wywołującego flyouta. Najlepiej, aby pojawiał się nad lub pod tym obiektem, z ewentualnym przesunięciem w lewo lub w prawo, jeżeli okno zasłania ważną treść w aplikacji lub wychodzi poza ekran. Podkreślmy raz jeszcze. Okno pojawia się obok obiektu. Środek ekranu nie jest dobrym miejscem dla naszego flyouta, choć to miejsce mogłoby się wydawać najwidoczniejsze dla użytkownika. W przypadku wpisywania przez użytkownika tekstu, w domyślnych kontrolkach można uruchomić sprawdzanie pisowni. Wtedy, w przypadkach takich jak na ekranie, pojawi się nowe menu kontekstowe, służące do autokorekty i pokazywania alternatywnych opcji, np. ignorowania błędu. Oczywistym jest, że podpowiedzi składni wyłączamy w polach, w których użytkownik wpisuje hasło, które myślnie powinno być niewidoczne. Poza tym sprawdzanie pisowni nie jest potrzebne w polach mogących zawierać nazwy własne, takich jak imiona, numery telefonów czy nazwiska. Pamiętajmy też o niewyłączaniu sprawdzania pisowni tylko dlatego, że nie jest obsługiwany główny język aplikacji. Spell Checker automatycznie wykrywa wpisywany język i w przypadku typu nieobsługiwanego po prostu nie wyświetla podpowiedzi. Jednak może się zdarzyć sytuacja, że użytkownik dodaje dane w swoim języku, który jest już obsługiwany. Chciałbym zaznaczyć, iż w sumie cały odcinek poświęcony jest dobrym praktykom, ponieważ wymagania certyfikacyjne nie obejmują bezpośrednio projektowania kontrolek. Jednak pośrednio mają duży wpływ na określone zachowania aplikacji, tak więc zachęcam do szczegółowego zapoznania się z materiałami podanymi na ekranie. Zaznaczam też, że nie zostały omówione wszystkie dostępne kontrolki, jedynie te najważniejsze. W przypadku dodatkowych pytań proszę pisać na podany adres e-mail. A teraz dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za 2 dni.